Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Może ja Państwa spróbuję poprosić o jeszcze parę kroków do przodu, główną nawę, bo stoją pewne osoby na zewnątrz, a wiosny jeszcze nie ma. Może się wszyscy pod dachem zmieścimy. Kochani, pierwsza niedziela Wielkiego Postu i Kościół miał nam dać do czytania Ewangelię. Którą Ewangelię wybrać na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu? Którą? Kościół dokonał wyboru. To przez lata, przez wieki te fragmenty biblijne się kształtowały, jak je czytać, którą niedzielę. I mamy wybór jasny, co nam Kościół chce powiedzieć. Nie było dzisiaj o ascezie, nawet o krzyżu, o wyrzeczeniu, o poście, tylko Jezus i szatan. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kochani, no już jaśniej nam Kościół nie może powiedzieć, że Wielki Post jest to moment szczególnego starcia się ze złym duchem, szczególnego stawiania oporu mocą Bożą demonom. Proszę zwrócić uwagę, my czytamy, słuchamy, a tak często się to odwołuje do tych moich takich amatorskich, socjologicznych badań, że jak ludzie przychodzą, to rzadko się zdarza, żeby ktoś zaczął: proszę księdza, ale mnie demony niepokoją. Mówią tak ludzie, już wyczuwają. Ale większość mówi: proszę księdza, mam kłopoty życiowe, bo miałem traumatyczne przeżycia w dzieciństwie. Mam kłopoty życiowe, bo takie napięcie, dużo mam pracy, jestem zdenerwowany. A ja mówię: a jak demony? No, te demony, tak się już mówi, demony. No. Wyobrażacie sobie, co by ludzie powiedzieli, wierzący, katolicy, gdybyście tak w pracy powiedzieli: ależ demony mi rodzinę rozbijają. No, powiedzieliby: słuchaj, trochę przydałoby ci się wolnego, wiesz, wypocząłbyś trochę może. Demony go atakują, ha, ha, ha. Demony, XXI wiek. A Kościół się nie boi podać ten tekst. I przyjrzyjmy się temu tekstowi, temu kuszeniu Jezusa Chrystusa. Otóż pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, jaki cel ma szatan? Kochani, może cel ma szatan, powiedzielibyście, żebyśmy grzeszyli. No na pewno tak, żebyśmy zeszli z drogi Bożej. Na pewno tak, ale ja go chcę sformułować inaczej. Szatan chce, żebyśmy zostali w perspektywie śmierci, w okręgu śmierci. Kochani, szatan jest gotów pójść na taki kompromis z nami, że ty nie musisz strasznie grzeszyć. Ty możesz całkiem sympatycznie żyć, bylebyś mu nie wyszedł z kręgu śmierci, byleby się całe twoje życie zakończyło definitywną śmiercią i odejściem od Pana Boga. Oczywiście niektórych szatan wciąga w narkomania, wyuzdanie seksualne, zawiść, grzechy, morderstwa, no takie. Ale są ludzie, którzy na to nie pójdą. I szatan próbuje zrobić to, co próbował zrobić z Jezusem Chrystusem. Szatan wiedział, że on Jezusa nie namawiał na cudzołóstwo. On Jezusa widział i wiedział, że, przepraszam za słowo, że ten numer z Panem Jezusem nie przejdzie. On Jezusa nie namawiał: Panie Jezu, może byś kogoś okradł. A on przyszedł inaczej. I co mówi? Szatan mniej więcej mówi tak, pierwsza pokusa. Panie Jezu, ty wiesz, jacy są ludzie. Ty wiesz, że to Twoje zbawienie, to Twoje dzieło zbawienia, to ono za bardzo nie będzie wychodzić. To będą straszne, potworne kłopoty. Wiesz co, Panie Jezu, zrób coś prostszego. Ty masz moc przemieniania kamieni w chleb, uzdrawiania ludzi, przemieniania wody w wino. Ty masz taką niesamowitą moc. Panie Jezu, zrób rzecz taką. Daj sobie spokój z tym odkupywaniem, z tym krzyżem, wyrzeczeniem. Daj sobie spokój. Zrób tu na ziemi, żeby było dobrze. Proszę zwrócić uwagę, na jaka chciał się być piękna pokusa. Żeby ludzie głodni nie byli. Żeby w domy wszyscy mieli. Tylko, Panie Jezu, żeby mi zostali w perspektywie śmierci. Żadnego życia im nie dawaj. Żeby to się wszystko, to piękny świat im kiedyś skończył. On bezczelnie chciał namówić Syna Bożego, żeby nam Pan Bóg dał właśnie to 50, 60, 70 lat naprawdę sympatycznego, szczęśliwego życia. A potem, żeby nam się to wszystko z hukiem w dniu śmierci zawaliło. Druga pokusa. Szatan pokazał Panu Jezusowi wszystkie królestwa. To wszystko oddam Tobie. Jeszcze raz mówię, szatan jest zbyt inteligentny, by kusił Jezusa rządzą władzy. On kusił do dobrego. Proszę Państwa, zapamiętajcie jedno. Szatan nas kusi często do dobrego. Panie Jezu, widzisz te królestwa, Ty jesteś mocny. Zrób, żeby nie było wojen na świecie. Żeby ludzie w zgodzie żyli. Tak niektórzy mówią, żeby taka zgoda była. Mówią, co to się w tym parlamencie dzieje? No, kłócą się na litość boską. Proszę Państwa, no naprawdę my wierzymy w taki parlament, co się nie kłócą? Był taki jeden, co się nie kłócił. Od 45 do 89 roku. Proszę Państwa, jestem duszpasterzem parlamentarzystów. Ludzie przychodzą, mówią, proszę księdza, żartem. No co ksiądz robi w tym Sejmie, że oni się tak kłócą? A przepraszam, jak u pani z synową się układa? A przepraszam, z sąsiadką, jak tam pani relacje? Kłócimy się w biurach, kłócimy się w domach i ogień przyszedł Jezus rzucić i nie przyszedłem rzucić pokoju, tylko przyszedłem rzucić miecz i pragnę, żeby ten ogień zapłonął. Naprawdę czekamy na to? Że będzie wielki high life w parlamencie? Będą się sprzeczać. Nasz w domu są cztery osoby i ojciec jest, żeby kupić taki samochód, matka taki, syn, żeby jechać na wczasy tu, a tam jest 461. Oczywiście ja nie chcę mówić, czy to tłumaczy wszystkie zagrywki naszych polityków, ale szatan przyszedł do Jezusa i mówił, Jezu, zrealizuj utopię. Oddaj mi pokłon. Ty możesz zrobić na ziemi, że stanie się miejscem ziemia braterstwa, pokoju. Po co jakieś życie wieczne? Po co życie wieczne? Wielu ludzi na to by chętnie poszło. Wielu ludzi by na to chętnie poszło. Kochani, bo czyż życie w dobrobycie, w spokoju nie jest piękne? Czy Pan Bóg się nie cieszy, jak ludziom się dobrze powodzi, jak żyją w zgodzie? Czy Pan Bóg się nie cieszy? Cieszy się. Życie w dobrobycie i w zgodzie jest czymś pięknym. Ale jeśli życie w dobrobycie i w zgodzie ma uśpić człowieka, to Pan Bóg budzi go ze snu. Pan Bóg budzi go ze snu. Państwo też to robiliście wobec swoich dzieci bardzo często. Mamusiu, pośpię jeszcze. Nie, syneczku, musimy już wstawać. Ale mam to, co mi ten kiedyś student mówił, że jego prześladują głosy na pielgrzymce na Jasną Górę. Te głosy pobudka, czwarta rano, tak fajnie. Dopiero człowiek, co nogi wytarł po wieczornym myciu się, ułożył się, a tu pobudka. Jeżdżą tym megafonem, krzyczą, drą się. A po co tak pielgrzymka? A nie można wychodzić o 12? Maszerować do pół do pierwszej, znowu rozbijać obóz? Nie doszlibyśmy na Jasną Górę. Wakacje by się skończyły, gdybyśmy nie doszli. Kochani, dlatego to było kuszenie do dobra. Wiecie, ilu ludzi ulega tej pokusie szatana? Ja właśnie tak słucham ludzi, co mówią, kiedy przychodzą do nas, do księży rozmawiać. Proszę księdza, no przede wszystkim mam jeden kłopot. Z mężem mi się nie układa. A gdyby się pani zaczęło układać z mężem, oj, to już wszystko byłoby dobrze. I mam jeszcze taki kłopot, że jestem sama. Jestem sama. A gdyby pani znalazła takiego dobrego kandydata na męża, oj, to już wszystko byłoby dobrze. To już bym była szczęśliwa. I dlatego ci Pan Bóg kandydata na męża nie daje. I dlatego z mężem plączę, żebyś się zmagał. Dlaczego? Co jest w moim sercu? Dlaczego nam się nie układa? Proszę księdza, mam straszny niepokój, bo popełniam grzech nieczystości. A gdybyś przestał popełniać tę grzech nieczystości, oj, to już byłbym szczęśliwy i wszystko byłoby dobrze. Proszę zwrócić uwagę, są to ludzie, którzy nie mają problemu z życiem wiecznym. Mają problemy albo z kłótnią z mężem i z żoną, albo z samotnością, albo ze strachem, bo ci ludzie nie przychodzą i mówią, proszę księdza, jestem przerażony, że popełniam grzech nieczystości, bo Boga obrażam, tylko ja się boję. A jakbyś się nie bał, a to bym tu nie przyszedł. Strach mnie tutaj zapędził. Potworne wyrzuty sumienia, lęk przed potępieniem. Dlatego pokusa może iść w tym kierunku, ku dobremu, żeby tu nam dobrze było. Żeby tutaj szatan chce nas uśpić i proszę mi wierzyć, stąd są kryzysy, niepokoje, żebyśmy nie spali. Święty Piotr, no wtedy jeszcze nie do końca święty, też mówi, Panie Jezu, po co Ty o tym krzyżu mówisz? Żebyśmy, Panie Jezu, żyli długo i szczęśliwie, pieniążków, Panie Jezu, dzieci, zdróweczka, pomyślności wszelkiej. No daj buziaka Chryste i przestań się wygłupiać z tymi mieczami, z tymi zapieraniem się samego siebie, że to dziecko ma nienawidzić matkę, mąż, żonę. Co Ty opowiadasz? Znaczy, to jest Ewangelia. Tak, to jest Ewangelia. Jesteśmy w stanie wojny. I mamy nieustannie stan wojenny w Kościele. Przyszedłem rzucić ogień i nie mogę się doczekać, kiedy ten ogień zapłonie. I szatan by nas chciał uśpić. To jest pierwsza jego metoda. Druga metoda. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Bóg stwarzał świat, to rozdzielał. Oddzielił ciemność od jasności. Rozdzielił morze od lądu. Rozdzielił płazy, gady. Potem stworzył człowieka. I jeszcze człowieka rozdzielił na mężczyznę i kobietę. Tak jak wam mówiłem, te swoje boskie cechy przelał inne w kobietę, inne w mężczyznę. Bóg stwarza różnorodność. I różnorodność jest piękna i dobra. Ja pamiętam, że jedną z największych refleksji teologicznych i takich filozoficznych w średniej szkole, jaką dostałem, to przepraszam, nie było od księdza katechety, ale od pana od fizyki. Zaskoczył mnie bardzo. Zresztą troszeczkę się tak naraził politycznie nasz pan od fizyki w Ogólniaku w Warszawie. Bo kiedy nam tłumaczył napięcie jako różnicę potencjałów, to powiedział, droga młodzieży, w ogóle jest dobrze, jak jest różnica potencjałów. Wtedy jest życie. Jak są różnice, są życie. Jak się różnica potencjałów wyrówna, to następuje błoga równowaga. Nie ma ruchu. Dlaczego wam się, wielu z was chce uczyć, jeździć, uczyć języka, bo chce zdobyć, bo chce też mieć dom, bo też chce wyjechać, bo chce być profesorem. A gdyby ci tak dzisiaj dać dom, profesurę, pieniądze, żonę, no to byś powiedział, to jeszcze tylko dwa piwa zmrożone i pilot do ręki. Dlatego, że są różnice. My księża działamy, bo nas to mobilizuje, kiedy widzimy ludzi, którym trzeba podać rękę. Dla księdza nie byłoby nic gorszego, gdyby wszyscy parafianie zostali świętymi. No co to za parafia, no? Co tutaj robić? Jeszcze trzeba być porządnym księdzem, żeby jakoś pasować do tego towarzystwa. Proszę Państwa, różnice są dobre. Jednemu Pan Bóg dał talent Pavarottiego, a drugiemu nie dał talentu Pavarottiego. I to jest wszystko dobre. Proszę zwrócić uwagę, komuna chciała wszystko zrobić równo i było szaro. Komunizm był szary. Chodziło się po kolędzie, mówiło się, oj, przepraszam, już u Państwa byłem. Nie, nie, pan jeszcze, ksiądz jeszcze u nas nie był. Jak to? Dwa mieszkania wcześniej, to u sąsiadów. Oni mają takie same meble i telewizor ten sam. I proszę Państwa, był jeden program, jak ja chodziłem na klatkę schodową na parterze, to odcinek Klosa oglądałem do czwartego piętra. We wszystkich telewizorach leciał ten sam film. To było przerażające. Teraz niby mamy wolność, proszę mi wybaczyć, ale ludzie są znowu tacy sami. I to jest smutne, że się pojedzie w góry, Coca-Cola, w radiu ten sam przebój, pojedzie się nad morze, parasole z Coca-Colą, te same przeboje. Ludzie są tak samo ubrani, to samo mówią. I to jest właśnie nieboże, ta różnorodność. Ale wrócę do tego. I szatan, proszę zwrócić uwagę, chce tą całą różnorodność, tą mozaikę Bożą splątać. Żeby się mężczyzna nie odróżniał niczym od kobiety. To mówimy o tym. Żeby się uczeń nie odróżniał od nauczyciela. Państwo wiecie, że jeśli jest młoda pani doktor na uczelni, na uniwersytecie, to jak ona idzie korytarzem, to od studentek się za bardzo niczym nie różni. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo Państwo wiecie, co się tam ksiądz czepia. No, chodzi mi o tendencję, żeby uczeń nie różnił się od nauczyciela w szkole. To uczeń też może nauczycielowi kosz na głowę nałożyć, a jeśli nauczyciel się czymś różni, to że on uczniowi nie może nałożyć. To jest ta różnica. Proszę zwrócić uwagę, żeby się księża nie różnili od świeckich, niektórzy są. I w nas księżach może też jest ten trend. Żeby to wszyscy mogli podejść do mikrofonu, mówić kazania i żebyśmy byli tacy sami. Pamiętam taki wiersz świeckiej kobiety, który był wydrukowany 15 lat temu w periodyku Więź, gdzie kobieta napisała list do księdza, ale nie do księdza jakiegoś konkretnego, tylko tak w ogóle do księdza. I napisała, chciałabym, aby ksiądz był. I tam były takie piękne zwroty, żeby ksiądz był grzesznikiem, któremu Bóg wybaczył, żeby ksiądz był przyjacielem ubogich i nigdy nie zapomnę ostatniego zdania tego wiersza. Tak chciałabym, żeby ksiądz był inny ode mnie. Ja też bym chciał, żebyście wy, kochani, byli inni od nas i siostry zakonne, żeby były jeszcze inni, żebyśmy się wszyscy potrzebowali i cieszyli tą różnorodnością. Żeby było różnica dorosły. Teraz tak wszyscy sobie już mówią per ty, wszyscy ubrani są podobnie, prawda, w wakacje idzie tata, 40 lat, krótkie spodenki i adidaski, synek obok, 5 lat, krótkie spodenki, adidaski. Nieraz różnice są takie, że 16-latek z księdzem rozmawia o sensie życia, tata w tym czasie skleja samoloty. To są takie jeszcze, ale nie, Państwo widzicie, jak jest ta, wymieszać kobietę z mężczyzną, dorosłego z dzieckiem, ucznia, księdza z tym, żebyśmy wszyscy byli równi. Ta. Natomiast różnice są dobre i proszę pamiętać o tym, że zegarek wtedy dobrze działa, gdy każde kółeczko jest na swoim miejscu, kiedy te kółka są różne. Jak jeszcze demon walczy? Po pierwsze jeszcze jedną rzecz powiem. Kochani, zawsze kiedy czujemy opór, kiedy są kłopoty w życiu duchowym, to jest dobry znak. Pamiętajcie, ktoś przychodzi mi w rzecz księdza, ostatnio miałem no taki dołek, tydzień, coś się w moim życiu działo, dobrze, dobrze, brachu, dobrze. No wiele bardziej niepokojąco brzmią rzeczy przy księdza, wszystko jest dobrze. Spokojnie jakoś się zrobiło. Błogość duszy jest stanem, w którym często demon przygotowuje ludzi na potępienie. Błogość duszy. My jesteśmy szczęśliwi, to co mówiłem, ci kalecy, którzy wchodzą do nieba z odciętymi nogami, rękami, wyłupanymi oczami. To jest tajemnica chrześcijaństwa. Jesteś umęczony, udręczony, jesteś szczęśliwy. Jeszcze raz odwołam się do obrazu umorusanych zdjęć żołnierzy, którzy gdzieś tam pod bramą brandenburską w 1945 roku byli tacy szczęśliwi. Ręka w gipsie, o kuli jakiejś idzie, o lasce go prowadzą. Jest taki szczęśliwy. To jest obraz Kościoła. Jesteśmy udręczeni, umęczeni. Kiedy w naszym życiu coś się wszystko układa, uważajcie. Jezus nie miał nigdy takiego miesiąca miodowego w swoim życiu, że mu się dobrze układało. Demon nie jest w stanie, nie zna naszych myśli. Tylko Bóg zna nasze myśli. Bóg przenika nas do głębi serca. Demon nie może wytwarzać nam myśli. On nie może stworzyć w naszej głowie myśli. Co on robi? On się może odwoływać do naszych wspomnień. On się może odwoływać do obrazów, które w nas już tkwią. Mamy jak w głowie album fotograficzny z przeszłości i on może te obrazy nam stawiać przed oczy. Bardzo często to robi, a wie, które obrazy, bo on nas obserwuje. Proszę Państwa, demon nas obserwuje, kiedy siedzimy przy komputerze, jak jesteśmy sami w łazience, jak rozmawiamy z przyjacielem, do przyjaciela mówimy, strasznie się cieszę, a krzywimy twarz, to demon widzi, że my nie za bardzo lubimy. Widzi, co mówimy jednemu, co drugiemu. Jest genialnym psychologiem i on doskonale nie musi wpatrywać się w głębie naszego serca, żeby dużo o nas wiedzieć. I odpowiednio chce nam zrobić taką wycieczkę do depresji, odwołując się do obrazów, które są w naszej pamięci, wspomnień i obrazów, i przez to wciągnąć nas w pułapki związane z doprowadzaniem nas do poczucia smutku i depresji. Robi nam wycieczki w przeszłość. Po co w przeszłość? Żebyśmy nie żyli tu i teraz. Siostra Emanuel w Medjugorje mówiła, świat jest chory na dwie choroby i jedną z chorób jest choroba wczoraj. Kiedyś mnie mąż zdradził, kiedyś byłam molestowana, kiedyś mnie skrzywdzono, ksiądz mi kiedyś tak powiedział, że ja to do dziś pamiętam i nie mogę o tym zapomnieć. Kiedy i demon, tak, przypominaj sobie, pamiętasz, jak cię skrzywdzili, pamiętasz, jak cię wyrzucili, pamiętasz, jak cię pogardzili, pamiętasz, jak cię ksiądz nie zrozumiał? Ilu ludzi mówi, nie chodzę do spowiedzi 30 lat, dlaczego? No bo w 74 ksiądz mnie już wymyślał w konfesjonale. Jak tylko ktoś do spowiedzi, to mi się zaraz to przypomina z wszystkimi szczegółami. To są właśnie te działania. Chce nas zatrzymać we wspomnieniach, by nas pognębić tym, co nam wspomnienia przypominają. Jest ta różnica, że demon jak patykiem rozgrzebuje nam rany. Ten strupek, który z czasem zachodzi na ranę, on to rozgrzebuje. Ta jest różnica, że Jezus Chrystus chce nas uzdrowić. Demon chce nas ranę nam rozgrzebać, żebyśmy ciągle byli pochyleni. I za tym idzie zgorzknienie, skutek i zwątpienie. Ciekawe, czy ktoś z Państwa obecnych teraz w kościele słyszy taki głos. I co ty tu robisz w tym kościele? I po co chodzisz na tą 15? A co było wczoraj wieczorem? A co było dzisiaj rano? A jakie myśli? Ci ludzie obok ciebie, zobacz, pobożni, ty chłopcy, dziewczęta, a ty? No tak, do ciebie mówię. Ilu z was mówi, no właśnie, ja to czuję często. Już demon tutaj też jest. Im bliżej ołtarza, tym więcej demona. W ogrójcu szalał. W wieczerniku szalał. W wieczerniku przy samym Chrystusie, przy pierwszej mszy świętej napełnił serce Judasza. Bóg też chce wrócić do Twojej przeszłości, ale chce wrócić i ją uzdrowić, ukołysać Twoje serce. Zły by grzebać. Bóg chce nas wyprostować. Wiecie, to jest niesamowite, jak nawet ta depresja, ten smutek sprawiają, że ludzie nawet w postawie cielesnej się kurczą. Jak przychodzą nieraz ludzie pogadać, tam siadamy sobie gdzieś na fotelu czy na wersalce, to siadają nie tak, że ktoś sobie usiądzie, oprze się, tylko proszę księdza, mam problem. I jak bardziej opowiada mi o tym problemie, tym bardziej się kuli i po pewnym czasie przyjmujemy postawę, wiecie jaką, przesadnie mówiąc, patrzenia się w swój pępek. Tak się schylimy, że już nic nie widzimy, tylko samego siebie. I to, co wam mówiłem, żartobliwie, ale proszę państwa, błagam was, zwracajcie na to uwagę. Wielu ludzi jest jak przewodnicy po muzeum swoich upadków. Sala pierwsza, upadki z dzieciństwa. Tu, proszę księdza, mam takich parę szczególnych okazów. Przejdźmy do sali drugiej, jest o wiele większa, to grzechy z młodości. No i teraz hit mojej wystawy, proszę bardzo, grzech główny. I mogą o tym mówić, smakować, rozważać. Jeszcze raz mówię, przestań się gapić w grzechy, patrz się na Jezusa. Patrz się na Jezusa. To jest, proszę państwa, fenomen, fenomen. Wy kiwacie głową, a potem nieraz ktoś przychodzi na spotkanie, czy po mszy wpadnie, to proszę księdza, zacznijmy. No więc moje grzechy, może pierwsze lata 80, taki krótki zarys, a potem przejdę w szczegóły. Pogadajmy o Chrystusie. Pogadajmy o Chrystusie, a same się twoje grzechy, demon się ich przestraszy. Starożytni myśliciele chrześcijańscy rozróżniali 8 grzechów głównych i mówili, i wierzyli w to mocno, mieli doświadczenia, przesiedzieli na pustyni mnóstwo dni i nocy. Oni z demonami dosłownie fizycznie się tłukli. Oni mówili, jest 8 grzechów głównych i za każdy grzech odpowiada jeden demon. Jeden demon, który z imienia jest specjalistą w danym grzechu. Ja już, żeby nie przedłużać, to je krótko wymienię. Grzech obżarstwa. Proszę państwa, tu nie chodzi tylko o to, że demon mówi, wyjdź z kościoła i jedz coś, idź lecz coś szybko zjeść do pizzy hut. Tylko on mówi, odrzuć ascezę. I to jest logiczne, bo wiesz, twoje zdrowie, asceza jest ryzykowna, bo ciężko pracujesz, to musisz dużo jeść. I to oczywiście jest trochę racji, tylko o czym chcę powiedzieć głównie. My się obżeramy nie tylko kanapkami, McDonaldami i schabowymi. My się obżeramy telewizją, aż cieknie po twarzy niektórym ta telewizja. My się obżeramy radiem, muzyką. Siostry, które prowadzą internat w szkole, mówią, dziewczyny idą rano myć zęby do łazienki i już idą ze słuchawkami. Szczęściary, bo się nie golą, to mogą słuchać sobie, prawda? Chłopaki nie mogą słuchać rano. Obżarstwo muzyczne, obżarstwo telewizyjne, obżarstwo książkowe, obżarstwo religijne. Proszę księdza, jeszcze jakąś książkę religijną by poprosił i jeszcze jakieś kasety z konferencjami i jeszcze, żeby, proszę księdza, byłem u księdza wczoraj, ale dzisiaj bym jeszcze chętnie pogadał. To jest obdruch. Skoro antybiotyk pomaga, a lekarz kazał brać 3 na dzień, to jak wezmę 6, to szybciej wyzdrowieje. A jakbym wziął 9, to błyskawicznie wyzdrowieje. Nie, zwymiotujesz. Może być religijne obżarstwo. Bardzo dobrą robotę robią radiostacje katolickie, ale jak komuś gra bez przerwy, ten Pan Bóg mu leczy, te piosenki, ten Jezus, Jezus kocha, miłuje, odmówmy koronko, odmówmy różaniec, odmówmy brewiarz, to jest obżarstwo. I na to też może, dlatego ja mówię, idźcie dobrze, Bóg Bogiem, różaniec różańcem, idź potańczyć, idź pogadać, idź się przejść po parku. To też może być jakieś takie po prostu nieumiarkowanie, nieczystość, drugi demon. Nieczystość. Posługuje się fantazją, gdy zbliżamy się do Boga. Wypełnia umysł nieczystymi obrazami i atakuje nagle. To, co mi nieraz ludzie mówią, przy księdza, jak przyjdzie pokusa, to się tak z dziewczyną spieszymy, żeby do sumienia nie zdążyło dojść. Szybko, szybko. Chcę szybko zgrzeszyć, żeby mi się sumienie nie uruchomiło. On nagle atakuje, zupełnie niespodziewanie, w zupełnie nieoczekiwanych momentach. Już żeśmy się tak cieszyli, że żeśmy sobie posiedzieli, pogadali, że nie zgrzeszymy i w przedpokoju żeśmy zgrzeszyli. No. Demon atakuje nagle. Państwo się śmiejecie, ale nie możemy tu zrobić statystyki. Ilu z nas na to wpadło? Przez to wpadło. Uważajmy. Demon kolejny, chciwość. To też nie jest taki, żeby mieć dużo pieniędzy, tylko argumenty przeciwko ofiarności daje. Muszę to mieć. Demon chciwości przedstawia ci niebezpieczeństwa, co będzie w twoim życiu, jeśli czegoś nie będziesz miał. Proszę państwa, ja już nawet sobie myślałem kiedyś tak, z młodzieżą to robię, ale państwo jesteście poważnymi ludźmi. Proszę Państwa, za rok, za dwa coś takiego wymyślą. Coś takiego, że w zegarku będzie czujnik zdrowia, że na tarczy zegarka nam się będzie lekarstwo ukazywać. I wiecie co Państwo, dlaczego Wam to mówię teraz? Bo miliony ludzi powie za rok, że bez tego zegarka nie może żyć. A to chciałbym, zapamiętajcie sobie datę 5 marca 2006 roku, że jeszcze możemy bez tego żyć. Co by było, gdyby nie było komórek na świecie? Proszę Państwa, żylibyśmy. I żylibyśmy. A gdyby nie było komputerów, co by było? Żylibyśmy. Tylko przychodzi demon. No, stary, możesz nie mieć dzieci, możesz nie mieć żony, ale komputer to musisz mieć. Prawda? To jest oczywiste. Możesz nie pójść do kościoła w niedzielę. No, to ludzie mówią, księdza, no bez żartów, ja pracuję w niedzielę. Ale wyrzuć komórkę do Wisły. Ksiądz żartuje, to ja mogę serce wyrzucić do Wisły, ale nie komórkę. Demon ci produkuje argumenty, że po prostu coś musisz mieć. I takie mocno wdrukowywuje w głowę, że grozi ryzykiem przekonywanie człowieka. Proszę, niech mi wybaczą wszyscy ci, którzy mnie pytają o komórkę. Ja z uporem maniaka nie kupiłem tego cuda jeszcze, żeby pokazać, że jestem kimś takim, kto żyje. Ja też mam audycje radiowe, umówiam się z ludźmi, jeżdżę na rekolekcje z młodzieżą, mam swoich szefów przełożonych. Żyję, proszę Państwa. Żeby pokazywać, że można bez tego żyć. Mówię to wielu ludziom, to jest bardzo dobry wynalazek. Ja się nie sprzeciwiam komórkom. Ja się sprzeciwiam kłamstwom, że ktoś mówi, że bez tego nie może żyć. Demon mówi ci, potęguje strach. Jeśli ci czegoś zabraknie, to jest koniec z tobą. Na tej zasadzie działa demon chciwości. Smutek kurczy nasze serce. Kurczy nasze serce. Bardzo często demon chciwości odwołuje się do przeszłości. Kiedyś to było. To kombatantwo. Kiedyś byłem pobożny, kiedyś byłem czysty, kiedyś byłem religijny. A poza tym wszyscy dookoła mają lepiej. To jest zgodnie z tą zasadą, trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona. Jak on to robi, no? Zawsze u sąsiada jest trawa bardziej zielona. Demon smutku przychodzi do ciebie i mówi, nie ciesz się tym, co masz. Wszyscy mają lepiej od ciebie. Wszyscy mają lepiej od ciebie. I rozczarowanie z tego powodu, że nie ma braku rezultatów. Tyle się staram i żadnych skutków nie ma. To też jest jego robota. Gniew bardzo blisko smutku. Gniew wynika ze smutku, smutek wynika z gniewu. Gniew porywa człowieka, zamyka myśli, serce, dołowanie siebie. Po pewnym czasie człowiek jest już skłóczony z całą rzeczywistością. Już mu się nic i nikt nie podoba. Jeszcze jeden demon, acedia, to jest taka niechęć i lenistwo duchowe. To jest zawarte w tej modlitwie, Panie Boże, żeby mi się tak chciało chcieć, jak mi się nie chce. To jest takie marzenie wielu ludzi, że jak biorę Pismo Święte do ręki, to mi się od razu spać chce. Że jak mam się modlić, to od razu mi się przypomina, że przecież miałem buty na jutro wypastować. Od razu mi się przypomina. Od razu mam mnóstwo spraw i różnych do załatwienia. Ktoś tu ci przypomina pewnie, to usypianie, pustka i pokusa walizek. Ach, wyjechałbym gdzieś. Proszę Państwa, nie? Rzuciłbym to wszystko gdzieś tak, pojechał. Pokusa walizek, uważajcie. Demon acedii, zniechęcenia, ucieczki. Co jeszcze mówią? Demon próżności. Demon próżności to jest taki, że kiedy zaczynamy już wchodzić trochę w problemy życia duchowego, to tak mówimy, a ten mój spowiednik, to on taki niezbyt inteligentny jest. A na początku to nawet mi imponował, takie ciekawe myśli miał, ale ostatnio to coś ja widzę, że on w facetce nie daje rady. Próżność. Zaczynasz się robić wielki. Demon zewnętrzności. Jesteś w kościele, ale w środku już jesteś gdzie indziej. Już nie jesteś tutaj obecny duchowo. I kościół się nie podoba. No i pycha. Ostatni demon. Pozory i iluzji. Szatan kusi Słowem Bożym. Proszę zwrócić uwagę. Szatan ośmielił się Chrystusa kusić Słowem Bożym. I człowiek zaczyna się uważać za wielkiego, za reformatora, za takiego, co zmienia. Traci kontakt z rzeczywistością. I ja, proszę Państwa, ostatnią rzecz tylko powiem. Jak Jezus walczył z szatanem? Słowem Bożym. Szatan mu pokusę, a Jezus mu cytat. I dlatego, proszę Państwa, czytajcie Biblię i co jeszcze więcej, uczcie się pewnych zdań na pamięć. Jak przyjdzie pokusa w tymże przedpokoju, w tramwaju, w kłótni z matką, wtedy trzeba odbić tego demona Słowem Bożym. Ja nawet, proszę Państwa, myślę i może tu znajdzie się jakiś sponsor czy pomocnik mający wejścia w świecie poligraficznym. Ja naprawdę myślę o zrobieniu takiej karteczki oddzielnej dla mężczyzn i dla kobiet, którą nazwałby podręczną apteczką Słowa Bożego. Zafoliowana kartka, na której będzie 5-10 cytatów dla facetów i 5-10 cytatów dla pan. I jak w autobusie już cię szatan będzie przekonywał, że jesteś po prostu najgorszy w Europie Wschodniej, to wyciągasz i czytasz. Proszę Państwa, to działa. Słowo Boże działa. Słowo Boże działa. Niektórzy mówili, trzymaj nawet Biblię na stoliku. Oczywiście zaglądaj do niej, ale nawet sama obecność Świętej Księgi przy Tobie, na stoliku, przy łóżku, odstrasza demona. On się boi krzyża, on się boi Biblii. Wielki Post jest to walka, jest to zmaganie się. I Chrystus nam dziś pokazał. I jeszcze jedna rzecz. Nie wołajmy Chrystusa tak na zasadzie, przyjdź tu, bo tam jest demon, broń mnie. Już mnie obroniłeś, to możesz odejść. Wpatrujmy się jeszcze raz w Jezusa. Nie pod nogi, nie na węże kąsające, a na tego wywyższonego. On jest obrońcą i dzisiaj pokazał. Dzisiejsza Ewangelia kończy się. Jezus powiedział, idź precz, szatanie. I co zrobił szatan? Poszedł precz, proszę Państwa. Bardzo radosna wiadomość dla nas wszystkich. Jak Jezus mu rozkazuje, idź precz, to on idzie. Schowajmy się pod jego skrzydła. Powstańmy.